Zapomniałem o tym, że był mecz, więc nie zacznę niczym związanym z tym meczem, ale zaczniemy od fragmentu, który mamy na ekranie. Przeczytajmy go od razu. Pierwszy list Koryntian, 13 rozdział. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Kiedy byłem dzieckiem, to nie mogłem doczekać się wakacji. Tak? Ilu z was nie może doczekać się wakacji? Proszę. No co, dorośli się nie mogą doczekać wakacji? No jak to? No? Myślę, że młodzież, a tu... Jak są ostatnie dni w szkole, to co uczniowie robią? Wyglądają przez okno, tak? Już jak oceny są wystawione, to wyglądają przez okno w oczekiwaniu na upragniony wolny czas, a niektórzy po prostu już nie chodzą do szkoły, co nie jest dobre. Więc kiedy byłem dzieckiem, to oczekiwałem bardzo na ten czas wakacji. Zawsze to było takie, był czas bez stresu, bez obowiązków. I zresztą jak byłem dzieckiem, to marzyłem, żeby całe moje życie tak wyglądało, czyli żeby było pasmem sukcesów, żeby nie trzeba było wkładać w to zbyt wiele wysiłku, żeby było jak najprzyjemniej i jak najłatwiej. I tak zresztą się spodziewałem, że w przyszłości wszystko samo się ładnie poukłada, życie będzie tak kolorowe, jak sobie wyobrażam, że świat, który mnie otacza, będzie mi przyjazny, czyli będzie sprzyjał moim zamiarom. I tak jak ten werset mówi, gdy byłem dzieckiem, no, myślałem, tak, myślałem jak dziecko, ale w Biblii, w Księdze Koheleta czytamy, że na wszystko w życiu jest czas, czyli jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy, które się dzieją pod niebem, więc jest w naszym życiu czas takiego naiwnego myślenia o rzeczywistości, o świecie, który nas otacza. Kiedyś wracając z Warszawy nocą, była chyba druga w nocy, auto, które jechało kilkadziesiąt metrów przed nami, śmiertelnie potrąciło rowerzystę. Moje dzieci jeszcze nie spały, bo chwilę wcześniej zatrzymaliśmy się w Warszawie, oni wyszli na chwilę z samochodu. Jeszcze nie spały, więc zdążyłem tylko powiedzieć moim dzieciom, zamknijcie oczy. Jedno posłuchało, drugie nie. W dzieciństwie jest to taki czas ochrony, kiedy próbujemy nasze pociechy no, uchronić od tego oblicza tego świata, które jest złe. Staramy się, żeby dzieci cieszyły się każdym dniem i staramy się wszystkie zmartwienia zabierać na samych siebie, żeby mieli jak najwięcej z dzieciństwa. Więc to prawda, w dzieciństwie jest czas, żeby myśleć jak dziecko, mówić, żeby dziecko myślało, że świat, który go otacza, jest bardzo, bardzo przyjemnym miejscem, dobrym. I dziecko ma do tego prawo, ma prawo myśleć, jak dorosnę, to życie będzie łatwe, będzie z górki. Na wszystko jest czas w życiu i kiedy człowiek jest dzieckiem, to ma prawo do tego. Ale jak człowiek przestaje już być dzieckiem, to czytamy tutaj, kiedy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Co ciekawe, autor mówi, że musiał porzucić stare myślenie, myślenie dziecinne, porzucić dawny obraz rzeczywistości o tym, że świat jest przyjazny, bezpieczny, a życie zazwyczaj jest z górki. Autor musiał to porzucić, żeby przyjąć nową perspektywę na własne życie. A jaka to perspektywa? Skoro dziecko myśli, świat jest przyjemny, świat jest dobry, skoro dziecko myśli, moje życie to jest taka, będzie taka jazda z górki, w miarę przyjemna, w miarę łatwa, jaka jest prawda? Popatrzmy na dwa wersety z Nowego Testamentu, które o tym mówią. List do Efezjan, 5 rozdział i 1 Piotra 5:8. Dni są złe. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Żyjemy w takim miejscu na ziemi, w Bielsku. Jest to jedno z lepszych miejsc do mieszkania w Polsce. I to, co tutaj autor listu do Efezjan mówi, że dni są złe, nie oznacza, że na ulicach jest niebezpiecznie, tak? Większość z nas nie boi się, kiedy wychodzi z domu, nawet późną porą. Więc dni są złe nie oznacza, że żyjemy w jakimś niedostatku, że ktoś bardzo ogranicza naszą wolność, czy nawet zabiera nam godność. Ale patrząc na to, co mówi apostoł Piotr, pomimo tego, że dzisiaj mamy pokój, mamy wolność, mamy dobrobyt, czytamy, że nasz przeciwnik robi swoje. Problem w tym, że my tego nie dostrzegamy. Pamiętam taki fragment książki C.S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego. Co ciekawe, ta książka była pisana i wydana w czasie II wojny światowej. I w jednym z listów stary diabeł napomina tego młodego, mówiąc, żeby nie cieszył się tak bardzo z wojny. Bo w gruncie rzeczy, kiedy człowiek cierpi, bardziej jest skłonny szukać Boga. Wbrew pozorom, kiedy człowiek ma jakieś trudności, jest bardziej odporny na zakusy diabła niż w czasie pokoju i dobrobytu. Więc dzisiaj mamy pokój, mamy dobrobyt, mamy wolność. Dlatego łatwo nam przeoczyć to, że nasz przeciwnik robi swoje. A dni są złe. Oznacza to między innymi to, że działają na nas siły, które chcą nas osłabić, które chcą nas zniszczyć, które chcą nas skłonić do grzechu. W czwartek oglądałem mecz, tak jak myślę wielu z was, i mój syn Leon bardzo chciał oglądać ze mną. To było już trochę późno, ale widziałem jego zapał, to pomyślałem, no okej, możemy oglądać razem. Ponieważ nie mamy telewizora, to musiałem znaleźć transmisję w internecie i zanim zdążyłem włączyć tryb pełnoekranowy, mój syn widział coś, czego nie powinien widzieć. Bo zaraz obok tego okna z meczem było wiele reklam. Niektóre operowały bardzo odważnymi obrazami. I byłem na siebie zły, że nie dopilnowałem tej sprawy. Więc mamy pokój, mamy wolność, mamy dobrobyt, ale nasz przeciwnik robi swoje i chociaż nasze ciała mają wszystko, czego potrzebują, to przeciwnik obiera sobie coś głębiej niż ciało, czyli duszę człowieka. Więc dni są złe, nie chodzi tutaj o to, że żyjemy w trudnych czasach, póki co jest dobrze. Dni są złe oznacza, że nasz przeciwnik działa, a my tego nie dostrzegamy często. Dni są złe, mówi apostoł Paweł, dlatego potrzebujemy dobrze postępować. Kiedy przeczytamy te wersety w całości, proszę, żebyśmy je wyświetlili. Popatrzmy. Apostoł Paweł mówi, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. I Piotr, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Dni są złe i dlatego potrzebujemy dobrze postępować. Co to oznacza w praktyce? Ponieważ nasz przeciwnik posługuje się podstępem. Widać to po tym, że myślimy, no wszystko wokół nas jest dobrze, tak? Żyjemy w super czasach. Ale ponieważ nasz przeciwnik posługuje się podstępem, bo jest ojcem kłamstwa, potrzebujemy ten problem rozpoznać w dość nietypowy sposób. Otóż najpierw popatrzymy na rozwiązanie, które daje nam Nowy Testament i w oparciu o rozwiązanie odkryjemy problem, który może być dzisiaj dla nas ukryty. Więc zaczniemy od tego Efezjan 5 rozdział, wersety 15-16. Apostoł Paweł podsuwa tutaj Efezjanom rozwiązanie, tak? Jakie to jest rozwiązanie? Co oni mają robić? Pierwsze słowa, baczcie więc pilnie, jak postępujecie. A adresaci listu do Efezjan mają zwracać szczególną uwagę na co? Na to, jak postępują. Skoro to jest rozwiązanie, to jaki adresaci listu mieli problem? Otóż chrześcijanie w Efezie, czy w tych kościołach, do których ten list został napisany, no, nie zwracali zbytnio uwagi na pewne rzeczy. I w ocenie Pawła dawali się oszukać. Może wyrażę to pewnym przykładem. Ostatnio moja córka miała po raz pierwszy sama wrócić ze szkoły. Jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. I zanim wyszła z domu, usłyszała: bacz pilnie, jak idziesz. Bacz pilnie, jak przechodzisz przez drogę. Patrz kilka razy w lewo i w prawo. Upewnij się, że jest bezpiecznie. Wtedy przechodź ulicę. Bacz pilnie, jak postępujesz. Więc tak naprawdę słowa Pawła, czy to rozwiązanie, które on daje Efezjanom, odzwierciedlają wagę problemu czy zagrożenia, w jakim są Efezjanie. Co ciekawe, apostoł Paweł nie każe im zwracać uwagi na serce, tak? Bacz, co jest w twoim sercu, tam głęboko. Sprawdź swoje motywacje, oceń swoje postawy i tak dalej. Apostoł Paweł nie mówi w ten sposób, mówi: baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Więc tak, moja córka ma teoretyczną podbudowę, jak bezpiecznie wrócić do domu. Wiele razy jej to wkładaliśmy do głowy. I ma też zbudowane przekonania, czyli jak ją zapytasz, jak należy się zachować, kiedy wraca sama do domu, ona powie: no, muszę zwracać uwagę na to, jak idę. Dzisiaj rano mi powiedziała tata, ostatnio jak szłam sama do sklepu, kilkanaście razy patrzyłam w lewo, w prawo, po czym jakaś pani bardzo szybko przejechała przez przejście. Co oznacza, że ona ma zbudowane przekonania, wie, co jest dobre, co jest złe. To nie jest tylko teoria, ona w to wierzy. Ale jeżeli przechodząc przez drogę nie popatrzy w lewo i w prawo, może zginąć. Mamy zasadę, że Bóg patrzy na serce i dobrze ją znamy. Wiemy, że motywy są ważniejsze niż czyny. To jest oczywiste. To, co jest w środku, jest o wiele ważniejsze niż to, jak się zachowujemy. Nie zmienia to jednak faktu, że zmieniony umysł i serce musi wyrazić się czynami, bo inaczej zginiemy. Maja wie, jak powinna się zachować, jest do tego przekonana, ale jeżeli nie popatrzy, może zginąć. Więc Efezjanie mieli pewien problem, myślę, że on też jest obecny dzisiaj wśród chrześcijan. Najprościej opisał to chyba w Nowym Testamencie Jakub. Zobaczmy, Jakuba drugi rozdział. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Te słowa są bardzo ważne, dlatego że chrześcijanie lubią być zadowoleni z tego, co jest w sercu. W naszych pragnieniach, w naszych marzeniach, a nie wyrażają tego na zewnątrz. I tu jest ukryty ten podstęp naszego przeciwnika. Chrześcijanina neutralizuje się dokładnie w ten sposób, żeby myślał o sobie, że jest w porządku, że na poziomie jego serca wszystko jest właściwie, że jego motywy przecież są słuszne, bo on je zna. Brakuje tylko takiej końcóweczki, że nie zawsze się to wyraża w posłuszeństwie Bogu. Na poziomie serca jest dobrze, na poziomie umysłu jest w porządku, a to, że nie wyraża się to konkretnymi uczynkami, no to jest sprawa, nad którą trzeba popracować. Więc lubimy to złudzenie, lubimy mówić: generalnie wszystko jest u mnie w porządku, brakuje mi tylko może jakichś zewnętrznych uczynków, może przyjdą z czasem. Ale to nie jest prawda, to jest tylko złudzenie, to jest oszukiwanie samego siebie. Nie ma czegoś takiego jak wiara bez uczynków. Wiara niewyrażona posłuszeństwem Bogu nie jest wiarą. Możemy ją nazwać wiarą, to Jakub powie, dobrze, jest wiara, ale jest martwa. Na nic się nie przyda, nikomu. Więc apostoł Paweł, a także Jakub mówią te słowa, byśmy zrozumieli, na czym polega podstęp naszego przeciwnika i nie dali się oszukiwać. Chrześcijanin, który zatrzymuje się na tym, co w sercu, jest zneutralizowany, jest oszukany, żyje w złudzeniu, że z nim jest wszystko w porządku. Żyjemy w kraju, gdzie większość naszych rodaków powie, że same uczynki człowieka są najważniejsze, tak? Że to przez nie człowiek dostaje się do nieba i podobne herezje. Wiemy, że to nie jest prawda. Na zbawienie nasze uczynki nie mają wpływu, ale nauka Nowego Testamentu mówi, że te rzeczy są nierozłączne. Nie ma czegoś takiego jak sama wiara, jako coś, co jest w naszych sercach, czy w umyśle, w przekonaniach. Zawsze wiara wyraża się w uczynkach, posłuszeństwie Bogu. Na nic się nie przyda sama wiara, Jakub mówi. On tutaj mówi o takiej praktycznej stronie. Na co ci się przyda ta wiara, skoro nic z nią nie robisz, tak? Tak samo same uczynki w sobie nic nie są warte. Jak ktoś próbuje tak zyskać przychylność Boga przez dobre uczynki, tak samo w oczach Boga to nie jest wiele warte. Zawsze to występuje wspólnie. Więc te słowa, które tu dzisiaj apostoł, czytamy apostoła Pawła, baczcie pilnie, jak postępujecie, są skierowane do ludzi nawróconych, którzy zadowalają się przemianami w środku, a na zewnątrz nic się nie zmienia. I tak naprawdę każde pokolenie chrześcijan napotyka ten problem i każde pokolenie chrześcijan potrzebuje nauczyć się myśleć w oparciu o Boże Słowo. Ten problem istniał zawsze. Jaka jest relacja między moją wiarą a uczynkami? Więc tak naprawdę wynika z tego to, że nasze dobre serce czy nasza wiara jest warta tyle, na ile wyrazi się w posłuszeństwu Bogu, nic więcej. Jest w Ewangelii Łukasza taki niezwykły fragment, który dobrze obrazuje te zasady. To są słowa Jana Chrzciciela, jeszcze zanim Jezus wystąpił publicznie. Jan chrzcił w rzece Jordan i tam się dzieje to, o czym będziemy teraz czytać. Popatrzmy. Jan mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną odda temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Jan Chrzciciel, zanim pojawił się Jezus ze swoją nauką, zanim apostołowie spisali Ewangelię czy listy, Jan Chrzciciel jako pierwszy mówił o owocach nawrócenia. O tym, że wiara nie jest jakąś ideą w naszym sercu, jest czymś, co się musi wyrazić. Musi znaleźć zastosowanie w codziennym życiu, bo inaczej może być tylko podróbką. Więc Jan nie miał przygotowanej listy dobrych uczynków, które należy spełnić, żeby podobać się Bogu, ale to, co jest ciekawe i obserwujemy to chyba w 10 wersecie, to tłumy go pytały, to w takim razie co mamy czynić? Mamy tutaj tłumy, mamy tutaj znienawidzonych celników i mamy tutaj rzymskich żołnierzy. Wszyscy zadają to samo pytanie. Skoro tak jest, to co mam czynić? Panie, co mam dzisiaj zmienić w moim życiu? Nie jest to pytanie zadane z przymusu. Jan nie kazał w ten sposób pytać. To pytanie płynie z przekonania, że są w moim życiu rzeczy, które wymagają zmiany i warto to zrobić. Więc tak naprawdę dochodzimy tutaj do punktu kulminacyjnego problemu, który dzisiaj poruszamy, do takiej rzeczy, którą przeciwnik za wszelką cenę chce zakryć przed naszymi oczami. Jest to problem, który moglibyśmy nazwać lekceważeniem Boga. Oczywiście, jak zapytam, czy ktoś lekceważy Boga, to wszyscy powiedzą, no jak, no nie, Bóg jest dla mnie ważny. Łatwo nam się mówi, Bóg jest dla mnie najważniejszy w życiu. Nie widzimy problemu lekceważenia, dlatego że przeciwnikowi za wszelką cenę zależy na tym, żeby ten problem ukryć przed naszymi oczami. Możemy się posądzać o wiele złych rzeczy, ale ostatnią jest to, że ja lekceważę Boga. Ciekawa jest etymologia tego słowa lekceważenie. Składa się z dwóch słów: lekce i ważyć. Więc istotą problemu, o którym tutaj mówimy, to jest dokładnie to: lekce ważyć Boga czy Jego słowo. Inne słowa, które oddają tą samą istotę, to słowa gardzić albo nawet pomiatać kimś. Potocznie mówimy, że mamy coś w nosie, tak? To jest dokładnie ta postawa. Więc tak, moja córka, kiedy wracała sama ze szkoły, czy miała wracać ze szkoły, miała wiedzę, jak się zachować. Nawet miała wychowanie, tak? Bo i szkoła o to dba, i rodzice, żeby dzieci bezpiecznie przechodziły przez drogę. Miała poranne ostrzeżenie od rodziców, żeby uważać. Bacz pilnie, jak idziesz. Na czym polegałoby zlekceważenie rodziców? Na tym, że miałaby w nosie to, co mówimy, tak? Po prostu przeszłaby sobie przez drogę, nie patrząc w lewo i w prawo. Więc tak, grzechu lekceważenia Boga nie widać w sercu, bo mamy tam właściwe pragnienia, mamy przekonania. Ten grzech lekceważenia możemy zaobserwować jedynie na poziomie naszych czynów. Więc po naszych czynach tak naprawdę widać, czy lekceważymy Boga, czy nie. Więc zamiast pytania, które zadawały tłumy, zadawali celnicy, zadawali żołnierze rzymscy, pytali, co mam zmienić w moim życiu, człowiek, który lekceważy Boga, ma w nosie to, co miałby zmieniać, tak? Mówi, ja nie mam nic do zmiany. Ze mną dzisiaj jest wszystko w porządku. Nie lekceważę Boga, on jest dla mnie ważny, mam wiarę, więc ze mną jest wszystko w porządku. Aby ułatwić sprawę, apostoł Paweł przedstawia Efezjanom takie spektrum czynów, po których widać problem lekceważenia Boga. Tak? Czyli przechodzi od takiej teorii, od idei problemu do praktyki życia. I wymienia w 4 rozdziale listu do Efezjan rzeczy, taką listę rzeczy, na której może każdy mógłby się odnaleźć. Więc popatrzmy na tą listę. Efezjan 4 rozdział od wersetu 25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Więc lekceważenie Boga to nie jest sprawa, którą odkrywamy na poziomie naszego serca, że gdzieś tam odczuwamy to w jakiś sposób. Lekceważenie Boga jest dopiero widoczne na ostatnim poziomie, czyli na poziomie czynów. Moja córka ma całą teorię, ma pragnienia, ma wychowanie, a jednak może mnie zlekceważyć, przechodząc przez drogę. Może się to skończyć źle. Apostoł Paweł ułatwia Efezjanom rozpoznanie tego problemu, wymieniając 10 rzeczy, po których widać, że mam w sercu problem, który nazywa się lekceważenie Boga. Więc wymieńmy te rzeczy tutaj po kolei na ekranie. Rzeczy, które są przejawem poważnego problemu. Pierwsza rzecz, jaką odkrywamy, werset 25, to popatrzmy, kłamstwo. Tak? Jeżeli ktoś kłamie, może to być przejaw tego, że w swoim sercu lekceważy Boga. Druga to jest gniew. Nazwałem tutaj przewlekły gniew, dlatego że jeżeli słońce zajdzie, a człowiek dalej trwa w tym gniewie wobec kogoś. Więc nie chodzi tutaj o emocje, które nam towarzyszą, kiedy mamy jakiś konflikt, kiedy nie potrafimy się dogadać. To chodzi o postawę serca człowieka, który nie chce odpuścić, nie chce przebaczyć. Gorzej, jak nie chce rozwiązać nawet konfliktu, który zaistniał. Trzecia rzecz to kradzież. Wafelki na wspólnocie. Tu pomyślałem o takim prostym przykładzie, dlatego że no, przecież nie kradniesz samochodu, bo nawet nie potrafisz go otworzyć. Ale wafelek wziąć i nie zapłaciwszy, tak? To nie jest kradzież, przecież to jest własność wspólnoty. Braki są na poziomie 100 sztuk w skali miesiąca, czy tam 50, tak? Czyli gdzieś ten problem istnieje. Ktoś miał pomysł, żeby zamontować kamerkę i sprawdzać, kto zabiera, nie płaci, ale odpuściliśmy, bo to nie w naszym stylu, prawda? Więc kradzież. Czwarte to jest mowa szkodliwa. Czyli to, kiedy używamy słów i te słowa kogoś niszczą, kogoś no, zniechęcają. Zamiast coś tworzyć, pomagać, wspierać, no to te słowa komuś zabierają nadzieję. Tak? To... Piąta rzecz. To jest gorycz. Jeżeli jesteś wiecznie niezadowolony ze swojego życia i masz 7 razy więcej powodów, by narzekać, niż żeby się cieszyć, jest to przejaw tego, że lekceważysz Boga. Szósty, uniesienie, że wszystko, co załatwiasz, to załatwiasz zawsze na pełnym emocjach, tak? I widać, że się gotujesz, nie potrafisz łagodnie rozmawiać, łagodnie rozwiązywać konfliktów, tylko zawsze to musi być ogień, tak? Uniesienie. Siódme, wrzaskliwość, to jest też takie domaganie się tego, co mi się należy, ja wiem, i wymuszę to na kimś. Ósme, znieważanie innych. W naszej kulturze dzisiaj to jest modne, ludzi się zaprasza do programu, żeby pokazali, jak się znieważa innych, prawda? To przesiąka naszą kulturę. Jest to grzech, który pokazuje, że człowiek w sercu lekceważy Boga i Jego Słowo. Dziewiąte, to złość, to wtedy, kiedy zaciskasz zęby i mówisz sobie nawet w myślach pewne słowa, bo nie radzisz sobie z jakąś sytuacją. No i ostatni, dziesiąty, brak przebaczenia innym ludziom i życzliwości do innych. Tak? Że nosimy jakieś urazy dłużej niż ten jeden dzień. Nie potrafimy być dla innych życzliwi. Oczywiście dla tych, których lubimy, tak, bo są blisko, bo są przyjaciółmi, tak, ale dla reszty gdzieś tej życzliwości brakuje, no, jest to czyn, który pokazuje, że w sercu jest problem. Więc widzimy po tym dzisiejszym przykładzie, że znać zasady, nawet w nie wierzyć, a przejmować się nimi, to są dwie różne rzeczy. Moje dzieci znają zasady, są wychowywane w ten sposób. Ale pamiętam taki wieczór, kiedy wróciliśmy do domu, było dość późno, może 22 godzina. Wysiedliśmy z samochodu i mój syn pobiegł na przejście dla pieszych. Mówiliśmy mu, zostań przy nas, ale on wystartował jak najszybciej do domu. I praktycznie wbiegł na to przejście, nie patrząc ani w lewo, ani w prawo. A do tego przejścia dojeżdżał radiowóz, który musiał wręcz gwałtownie zahamować, bo Leon dał tą nogę na to przejście. Policjanci ci wyskoczyli z samochodu, jakby była potrzebna jakaś interwencja. Leon się wystraszył, chociaż tak naprawdę wyskoczyli do nas, rodziców, a nie do samego Leona, tak? I pytali, jak państwo pilnujecie swojego syna. Cieszyłem się, że tak się stało, ze względu na to, że miałem nadzieję, że to będzie dla mojego syna ostrzeżenie, tak? Szkoda, że jeszcze kogutów nie włączyli i syreną nie zawyli, bo zlekceważył to, co my uważaliśmy za dobre. Chociaż jest wychowany, chociaż w domu się ze mną zgodzi, powie oczywiście, trzeba patrzeć w lewo, w prawo, kiedy jakieś emocje nim rządzą, wbiega na ulicę prosto pod ten radiowóz. Więc miałem nadzieję, że to ostrzeżenie pomoże, żeby Leon więcej nie lekceważył tych zasad. I podobnie Bóg postępuje z nami. Myślę, że wielu z nas takie lekcje przeszło, że Bóg daje pewne ostrzeżenia i tak naprawdę daje kolejną szansę. Bo Leon mógł tak wbiec na tą ulicę o innej porze dnia. Ta ulica, kiedy jest deszcz, to jest bardzo śliska, a samochody, które próbują wyhamować przed pasami, często zatrzymują się w połowie. Więc mogło się tak zdarzyć, że Leon zlekceważył te zasady o złej godzinie, w złym miejscu i mogłoby się to skończyć źle, ale Bóg jest taki, że daje nam ostrzeżenia, daje nam kolejną szansę i zachęca, żeby przejąć się tym, co jest naprawdę ważne, co jest istotne, bo jeżeli nie, no to może nas potrącić. Jakub w 4 rozdziale od wersetu 8 mówi: przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was, oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie serca ludzie chwiejni, uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Kiedy Bóg ostrzega człowieka, to człowiek płacze, tak? Dlaczego? Dlatego, że przejmuje się jakimś dużym problemem. Kiedy coś nas prawdziwie przejmuje, to dotyka to naszych emocji. I tutaj w tym fragmencie pojawia się ten temat smutku i płaczu. Kiedy w sercu jest lekceważenie Boga, to jest to największe zagrożenie, jakie może spotkać człowieka nawróconego. Więc wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, są do zrobienia dzisiaj. Jeżeli widzisz w swoim życiu symptomy lekceważenia Boga, to dzisiaj jest moment, żeby tą sprawę rozwiązać. By nie lekceważyć grzechu, ale nazwać go po imieniu. Czyli, a co to znaczy po imieniu? Mam w nosie to, co Bóg mówi. Czy to jest poważna sprawa, kiedy mamy w nosie to, co mówi Bóg? Oczywiście. Kiedy mój syn zlekceważy moje ostrzeżenie, czy to jest poważna sprawa? Tak, bo raz mu się uda przebiec przez drogę, może nawet 10 razy, ale ciągle jest zagrożenie, że za którymś razem go samochód potrąci. Więc możesz dzisiaj zapłakać nad swoją nędzą, albo będziesz płakał kiedyś, jak cię potrąci. Według apostoła Pawła dni są złe. To znaczy świat nie będzie nam sprzyjał w ten sposób, że będzie coraz łatwiej. Świat nie zrobi nam takich prezentów, że a, dzisiaj sobie lekceważę pewne sprawy, a jutro będzie jeszcze lepiej. Nie, na pewno nie będzie. Lekceważenie Boga prędzej czy później kończy się tragedią w życiu. Dni są złe, dlatego potrzebujemy właściwie postępować. Pewien człowiek zrobił sobie napis, napisał coś, co zamierza, coś, co wierzy całym sercem. I zapisał: od jutra wszystko zmieniam w swoim życiu. Powiesił sobie ten napis nad łóżkiem zadowolony. Budzi się rano, patrzy na napis i mówi: o, fajnie, to dopiero od jutra. I tak każdego dnia. Dni są złe, to znaczy, że jutro to jest za późno, żeby pewne rzeczy zmienić. Dlatego te słowa nas zachęcają, żeby nie odkładać tego, co jest najbardziej, najistotniejsze, na jutro. Bo jutro może być już za późno. Jeżeli widzisz w swoim sercu lekceważenie Boga i odkładasz to na jutro, jest jakaś szansa, że ci się uda, ale jest to tylko jakaś tam szansa, ileś procent. Słowo Boże zachęca, żeby zrobić to dokładnie dzisiaj i nie ma lepszej drogi.